Dzień dobry, jestem Paweł Przybyszewski, witam w podcaście Dekompresor, biznes i technologie. Dzisiaj nagrywamy 8 odcinek pod tytułem Brokerzy Technologii. Chciałbym, aby dyskusja była swobodna, ale żeby przekazywała wartości merytoryczne. Celem podcastu jest zwiększenie świadomości odbiorców na temat nowych technologii i ich biznesowego wykorzystania. Jeśli chcielibyście brać udział w dyskusji, to zapraszam na stronę dekompresor.pl. Pod tym odcinkiem będzie można pisać. Na wszystkie wpisy odpowiemy na pewno. Gościem dzisiejszego odcinka jest broker technologii Dariusz Kołoda. Proszę Cię, Darek, przedstaw się. Kim jesteś?
Witajcie. Tak jak Paweł powiedział, nazywam się Dariusz Kołoda. Jestem brokerem technologii, czy też brokerem innowacji na Uniwersytecie Warszawskim. No, czyli jestem takim gościem, który stara się pomóc naukowcom wdrażać na rynek ich pomysły naukowe, czy też je rozwijać do takiego etapu, kiedy można by je było nazwać produktami lub czymś, co jest bliskie produktu.
Bardzo zależało mi, żeby spotkać się z brokerem, żeby powstał odcinek właśnie, gdzie będzie rozmawiać dwóch brokerów. Nie ukrywam, że było trudno zgrać nam terminy. Brokerów nie ma zbyt wielu w Polsce. Byłeś na urlopie. Urlop się udał?
Oczywiście. Piękna pogoda. Akurat miałem wyjazd do Rzymu, także nad morze sobie skoczyliśmy z ekipą. Było fajnie.
Było fajnie, no to super. Dzisiaj przyjechałeś tutaj po wizycie u... Gdzie byłeś? Może sam powiedz, gdzie byłeś.
Tak, w ramach takiej akcji Obywateli Nauki mieliśmy dzisiaj spotkanie z najpierw w Kancelarii Prezydenta, z ministrem Jackiem Michałowskim, a następnie z marszałkiem Sejmu Radosławem Sikorskim. No i rozmawialiśmy na temat możliwości wdrażania postulatów, które opracowaliśmy w ramach Paktu dla Nauki. Czyli Pakt dla Nauki jest takim dokumentem opracowanym przez środowisko naukowe i nie tylko, który zawiera w sobie szereg postulatów dotyczących zmian w ogólnie w systemie nauki szkolnictwa wyższego, tak w skrócie mówiąc. Zresztą Paweł też brał w tym wszystkim udział. Razem pracowaliśmy w grupie roboczej, która właśnie zajmowała się działem współpraca nauki i biznesu.
Tak, więc możecie przeczytać w tym pakcie, bo jest ogólnodostępny na stronie obywatelenauki.pl, co wymyśliliśmy. Byłoby super, gdybyście się do tego odnieśli. Jeśli chcecie wiedzieć więcej na temat samej organizacji Obywatele Nauki, to zapraszam do odsłuchania 4. odcinka. Tam prowadziłem rozmowę z Marcinem Grünbergiem, który tutaj mocno się angażuje w ten ruch. W dzisiejszym odcinku poproszę Darka o wyjaśnienie trzech pojęć, jak w każdym odcinku, tylko pojęcia będą różne. Tym razem zapytam o brokera technologii, o własność intelektualną i o licencję. Potem sobie porozmawiamy o samej pracy brokera technologii. No i na koniec będzie lista pytań związanych z przyszłością. To też jest stały element naszego programu. Więc zakończę wstęp i przechodzimy do głównej części program. Okej, Darek, więc zaczniemy od przepytywania. Pierwsze pojęcie, broker technologii. Kim jest broker technologii?
Broker technologii...
Co to w ogóle oznacza?
Jest takim człowiekiem, który ma background technologiczny, ale również ma background menedżerski, projektowy. Czy jest to taki człowiek, który z jednej strony jest w stanie zrozumieć, na czym polegają różne technologie, czy jest raczej, w większości przypadków będzie to raczej człowiek z jakimś wykształceniem technicznym, inżynier, ale nie zawsze. A z drugiej strony to zazwyczaj będzie osoba, która ma doświadczenie w realizacji różnego rodzaju projektów i jest w stanie na podstawie swojego doświadczenia życiowego, zawodowego określić, czy jakiś pomysł technologiczny ma szansę w ogóle wdrożenia jako projekt, tak? Czy się w ogóle do czegokolwiek nadaje. No i właśnie broker technologii, ja jestem takim brokerem technologii, czyli osobą, która musi umieć identyfikować technologię, musi umieć rozmawiać z naukowcami i z rozmów z tymi naukowcami, czasami bardzo takich... uciekających głęboko w szczegóły, trzeba umieć wyłowić właśnie te szczegóły
To najbardziej takie, istotne elementy.
Takie istotne elementy, które pozwalają w ogóle stwierdzić, czy my mówimy w ogóle o jakiejś technologii, o rynkowym potencjale, czy to jest jakieś bujanie w obłokach, czy też rocket science, który do wdrożenia na rynku no, będzie potrzebował bardzo dużo czasu albo pieniędzy i tak dalej.
To prawda. Moim zdaniem broker technologii powinien mieć też takie szersze spojrzenie na temat własności intelektualnej, na temat oczekiwań rynku niż specjalista, niż taki inżynier, który zna się na danej branży. Raczej powinien być takim łącznikiem, brokerem, czyli mi się kojarzy to z pośrednikiem między wynalazcą a tym, który będzie chciał finansować wdrożenie. Mhm.
Tak, no broker technologii to jest taka osoba, która z jednej strony potrafi rozmawiać z naukowcami, identyfikować w tym, czym oni się zajmują, atrakcyjne tematy technologiczne, a z drugiej strony osoba, która umie rozmawiać z biznesem, z przemysłem, z firmami, umie wyszukiwać w tym biznesie potrzeb, czy problemów, które biznes potrzebuje rozwiązać. No i później głównym zadaniem takiego brokera jest matchmaking, czyli spotykanie jednych z drugimi i pomoc w tak naprawdę w polskich realiach,
w zasadzie przekonaniu
i w zbudowaniu tej współpracy, tak uruchomieniu jej od strony formalno-prawnej, bo zanim rozpocznie się taka współpraca naukowca z biznesem, to jest cała masa aspektów takich formalno-prawnych, czysto organizacyjnych, zwłaszcza na uczelniach, gdzie po prostu, no cóż, papierologia musi być.
No a tam jednak znaczna część wynalazków powstaje właśnie na uczelniach, więc jakby trzeba wiedzieć, jak się poruszać, żeby móc wdrażać te rozwiązania. No dobra, a czym jest własność intelektualna?
Własność intelektualna, to ja może nie będę podawać takiej definicji słownikowej, tylko tak w sumie w prosty sposób postaram się powiedzieć, jak ja to rozumiem. Czyli własność intelektualna jest to zbiór prawa, czy też regulacji prawnych, które pozwalają nam stwierdzić, że wytwór czyjegoś umysłu jest czyjąś własnością. Tak? Czyli to jest tak, że jeśli jakiś naukowiec pracujący na uczelni czy w jakiejkolwiek firmie coś sobie wymyśli jakiś genialny pomysł i wykorzystuje do tego pomysłu w godzinach pracy infrastrukturę uczelni czy firmy, no to jest wtedy własność intelektualna jest w rękach tej uczelni czy firmy. Tak?
Czyli jest to określenie takich monopoli prawnych, kto tak, jest dysponentem praw.
Natomiast może być też taka prywatna własność intelektualna. Tak? Wyobraźmy sobie sytuację, że sobie taki genialny naukowiec bierze akurat gorący prysznic po jakimś pojeździe na rowerze i wpadnie na genialny pomysł Eureka. No i wtedy jeśli do tego pomysłu nie wykorzystał żadnej infrastruktury uczelni, można wtedy powiedzieć, że to jest jego prywatna własność intelektualna. Wtedy on jest wynalazcą, on jako człowiek i może sobie tą własność intelektualną, czyli ten swój własny pomysł, objąć ochroną patentową czy ochroną prawną, na przykład w postaci zgłoszenia patentowego czy wzoru użytkowego. Są różne formy ochrony.
To często się tak zdarza, że to jednak pod prysznicem się wymyśla, nie w laboratorium?
Raczej rzadko z tego względu, że to jest akurat dobra taka praktyka naukowców, że nawet ciężko jest czasami rozgraniczyć czas pracy w pracy od czasu pracy w domu i tak. To tak naprawdę wielu z nas pracuje w domu również po godzinach tej pracy normalnej i czasami jednak ten pomysł wymaga zweryfikowania po prostu i wykorzystuje się infrastrukturę uczelni, laboratorium i tak dalej. No a w momencie, kiedy ten pomysł zbadamy w jakikolwiek sposób z wykorzystaniem zasobów uczelni, wtedy to jest właśnie już własność intelektualna do tego pomysłu należy do uczelni.
Okej. No to w takim razie trzeba zapewne przenosić prawa własności intelektualnej. Czym jest licencja?
Tak, licencja jest taką formą umowy, w której możemy udostępnić podmiotowi trzeciemu możliwość wykorzystywania tego naszego pomysłu. Czyli załóżmy sobie taką sytuację, że nasz naukowiec Jan Kowalski wymyślił jakiś genialny wynalazek, uczelnia, uniwersytet opatentował ten wynalazek, no i widać, że ten wynalazek ma potencjał rynkowy, można zacząć budować prototyp, jest zainteresowany inwestor, który chciałby mieć w swojej ofercie taki produkt, wdrażać go na rynku, sprzedawać i zarabiać na tym pieniądze, więc żeby w ogóle ten przedsiębiorca mógł ten produkt sprzedawać, no musi mieć jakiekolwiek prawa do tego wynalazku, więc nad temu właśnie służy umowa licencyjna, żeby uniwersytet, który jest właścicielem pomysłu, udzielił takiej firmie prawa do korzystania z tego pomysłu na jakichś określonych polach eksploatacji, na przykład na produkcję, sprzedaż, obrót, udostępnienie w internecie i przetwarzanie w jakikolwiek sposób i tak dalej. Także to jest, no, pola eksploatacji wynalazków w zasadzie, jak dla mnie, nie mają ograniczeń żadnych, bo mogą być takie, jak tylko są sobie w stanie wymyślić te dwie strony.
Tak, pola eksploatacji. Ale generalnie patent, bo mówimy głównie o patentach ze względu na to, że zajmujemy się technologiami, a nie na przykład prawem autorskim, dotyczy produkcji i sprzedaży na danym rynku.
Tak, no różnie, tak? No, może to dosyć szerokie jest pojęcie.
Tak, tak. No dobrze, bardzo Ci dziękuję za odpowiedzi na przepytywankę. Przechodzimy do kolejnej części.
Bardzo dobrze, 3+.
Okej, wiemy już, kim jest broker technologii. To powiedz mi teraz, jakie masz zadania na uniwersytecie? Co robisz na co dzień? Jak wygląda Twój dzień pracy?
Powiedzmy tak, że do takich podstawowych obowiązków brokera innowacji należy, brokera technologii należy wyszukiwanie technologii, czyli tym podstawowym, jednym z podstawowych zadań jest utrzymywanie stałych kontaktów, dobrych relacji właśnie z naukowcami, czyli regularne odwiedzanie laboratoriów, rozmowy z naukowcami, pytanie, jakie są postępy w projektach, taki bieżący monitoring.
I ponieważ monitorujesz naukowców z uniwersytetu.
Tak, z uniwersytetu, a konkretnie akurat w moim przypadku to jest Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, no bo ja jestem chemikiem z wykształcenia, więc technologie chemiczne są mi bliskie i jestem w stanie je bardzo prosto, powiedzmy, zewaluować samodzielnie.
Intuicyjnie wręcz czasem pewne projekty.
Pewnie tak, 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 tak dokładnie jest. Więc jedna ważna część tej działalności brokera to jest właśnie kontakt z naukowcami, a druga część to jest utrzymywanie takich kontaktów z przedstawicielami biznesu, tak? Czyli posiadanie szerokiej sieci kontaktów, szerokiego networkingu w funduszach inwestycyjnych, venture capital i seed capital, w różnych akceleratorach, w różnych instytucjach publicznych, które udzielają wsparcia finansowego na projekty innowacyjne, w przedsiębiorstwach technologicznych, które często szukają rozwiązań jakichś problemów. Tak? Zdarzają się takie sytuacje, że zwraca się do mnie firma, która ma jakiś problem, nie wiem, na przykład ostatnio miałem takie zagadnienie dotyczące chemii polimerów, no i wtedy ja dla takiej firmy staram się znaleźć naukowca czy zespół naukowców, którzy są w stanie taki problem rozpracować. I to do tego się sprowadza, że jak już znajdę taką firmę i wiem, że na uniwersytecie czy na Politechnice Warszawskiej jest naukowiec, który jest w stanie taki problem rozwiązać, wtedy ja ich ze sobą spotykam. Spotykamy się trójstronnie w zasadzie, bo ja w tych pierwszych spotkaniach zazwyczaj też biorę udział, żeby dopilnować kwestii umówienia się, jakie są zasady współpracy, jakie są kolejne kroki, jak to wszystko ma wyglądać, tak, żeby, ale też żeby dopilnować tej współpracy takiej strony formalnej, formalno-prawnej, żeby zadbać o interes naukowca, o kwestie potencjalnie wytworzonej własności intelektualnej. To są wszystko bardzo takie istotne szczegóły. I właśnie w takich sytuacjach, jak już uda się dogadać temat między naukowcem a firmą, to już ja ich sobie zostawiam i tam współpracują ze sobą roboczo i na zasadzie później są jakieś etapy takie, gdzie się odbiera na przykład część pracy albo jakieś kamienie milowe realizuje, okay. To wtedy ja tak czasami
z doskoku w razie
wskakuję do jakichś spotkań.
Jak wymieniałeś instytucje, które mogą być zainteresowane takimi technologiami, to przedsiębiorstwa wymieniłeś na końcu. Czy to oznacza, że one są najmniej zainteresowane?
Nie do końca, znaczy...
Chciałbym po prostu wiedzieć, jakie jest Twoje doświadczenie z działami badawczo-rozwojowymi.
Generalnie w Polsce nie jest łatwo nawiązać współpracę z takimi działami B plus R z tego względu, że jest ich bardzo mało. Jest w Polsce mało firm, które mają takie prawdziwe, profesjonalne działy B plus R i jeśli już są takie firmy, które mają takie działy, to zazwyczaj one są dosyć samowystarczalne. Nie poszukują bardzo intensywnie współpracy z uczelniami. To się niestety nie dzieje tak samorzutnie, jak to ma miejsce na Zachodzie. No, przy takich gigantach jak Orlen czy inne takie spółki giełdowe wielkie, to oni w ogóle nie są zainteresowani z takimi. Wolą sobie kupić technologię za granicą, licencję od jakiegoś zagranicznego ośrodka naukowego, niż współpracować z naszymi polskimi uczelniami. No, ma to w dużej mierze swoje takie konsekwencje historyczne z tego względu, że przez wiele, wiele lat jednak bardzo trudno było uruchamiać jakiekolwiek projekty B plus R z uczelniami. Teraz to się bardzo mocno zmienia na uczelniach. Widać, że już jest zmiana mentalności wśród naukowców, zmiana pokoleniowa i te rozmowy prowadzi się zupełnie inaczej, znacznie lepiej. I to się troszeczkę zaczyna rozkręcać. No ale żeby to się porządnie rozkręciło, to potrzeba czasu i tak dalej.
No nie uważasz, że wytworzenie technologii w przedsiębiorstwie przez dział badawczo-rozwojowy jest dużo droższe niż wyszukanie na zewnątrz takiej technologii? Nie masz takiego doświadczenia? Bo ja mam takie doświadczenia, takie wrażenia. No i tak to po prostu wygląda z mojej perspektywy.
Znaczy, no generalnie rzecz biorąc, patrząc na proces wytwarzania wynalazków, to jest proces dosyć kosztochłonny, więc on kosztuje zawsze dużo. No, bez względu na to, czy kosztuje w uczelni, czy w firmie, ten koszt ktoś musi ponieść. W momencie, kiedy ponosi ten koszt uczelnia, to najczęściej uczelnia ponosi ten koszt ze środków publicznych, tak, w ramach jakichś projektów finansowanych ze środków publicznych. No i wówczas przedsiębiorca może kupić od uczelni taki wynalazek czy takie rozwiązanie, płacąc jakieś rynkowe stawki. Natomiast w momencie, kiedy firma samodzielnie rozwija jakiś projekt, no to cały ten koszt bardzo często musi pokryć z własnych, prywatnych pieniędzy.
No i nie wiadomo, kiedy się zwróci i czy się zwróci.
No to jest ryzyko właśnie. Ryzyko sukcesu w projektach technologicznych jest no bardzo sukcesu małe, tak? Czyli dużo projektów po prostu nie wychodzi. W związku z tym to wpływa na koszt.
To z jakimi firmami pracujesz? Jakie firmy współpracują z Uniwersytetem Warszawskim i Uniwersytetem Warszawskim i licencjonują od niego jakieś rozwiązania?
To znaczy, jeśli chodzi o konkretne nazwy firm, to
NDA,
niestety... Ja na Uniwersytecie Warszawskim pracuję w tym obszarze dopiero od półtora roku, więc tak naprawdę jeszcze do niedawna ponad rok czasu zajęło mi zbudowanie sieci, kontaktów i współpracy, więc tych pierwszych licencji nie mamy zbyt wiele. Mamy parę licencji podpisanych z jakimiś podmiotami zewnętrznymi, ale tak naprawdę nie za bardzo mogę o nich mówić. To też jest taki stały element pracy brokera właśnie.
Tak, że my o niczym nie możemy mówić.
Poufność informacji, tajemnice handlowe, czy ceny transakcji, to są rzeczy, dane bardzo wrażliwe. No i niestety, jeśli ta druga strona, partner biznesowy nie wyraża chęci czy zgody na to, żeby publicznie o takich współpracach informować, to niestety nie wolno.
Podobnie jest moim zdaniem na niektórych konferencjach medycznych, gdzie też mówi się o innowacjach i też mówione jest w taki sposób, że nie wiadomo, co oni wymyślili, czy oni to wymyślili, czy oni to będą wprowadzać, czy jeszcze nie. U nas jest niestety podobnie. A powiedz mi, co lubisz w pracy brokera? Co jest dla ciebie najciekawsze? Dla mnie najciekawsze jest sam dostęp do tych innowacyjnych projektów, że jakby no to jest cały czas dla mnie kosmos science fiction, to co się dzieje na polskich uczelniach nawet.
No dla mnie największą frajdę w tej pracy sprawiają dwie rzeczy. Jedna to jest właśnie kontakt z naukowcami, z innowatorami. No obecnie tak to już jest, że to są głównie raczej młodzi naukowcy, młode osoby, które mają fajne pomysły, są bardzo otwarte i chcą, żeby ta ich praca badawcza przyniosła korzyści zarówno gospodarce, społeczeństwu, jak i również im samym, tak? No bo nie oszukujmy się, w tym wszystkim chodzi o to, żeby sprzedać te pomysły, wdrożyć je na rynek i zarobić na tym całkiem fajne pieniądze. Tak to działa na świecie i jest mnóstwo przykładów naukowców z uczelni, którzy wymyślili genialne pomysły i dzięki temu stali się milionerami. To w Polsce niestety jeszcze takich case'ów nie ma zbyt wielu, I pracujemy nad tym. Musimy osiągnąć masę krytyczną tak. projektów, żeby z tych iluś tam projektów urodziło się kilka właśnie takich pereł, które osiągną duży globalny sukces.
Opowiedz mi jeszcze, jak
jeszcze druga rzecz, okay, jeszcze, no. bo jedna rzecz to kontakty z naukowcami, a druga rzecz to jest networking. Ja bardzo, bardzo lubię właśnie taki nawiązywanie kontaktów, współpracy, poznawanie nowych ludzi i no rozszerzanie tej sieci kontaktów zawodowych, bo to jest tak, mi już to wielokrotnie życie pokazało, że zdarzają się takie sytuacje, że kiedyś poznałeś kogoś na konferencji, wymieniliście się wizytówkami, zamieniliście trzy zdania, a potem po pół roku się okazuje, że masz jakiś projekt i szukasz tej wizytówki przez gdzie pół godziny, gdzie ona jest, tak. wizytowniku i w końcu jak już ją znajdziesz, dzwonisz do tego człowieka i mówisz, słuchaj, mam dla ciebie projekt. No i słuchajcie, to naprawdę tak działa. I tak. Dlatego siła networkingu jest bardzo ważna. Bardzo ważne jest to, żeby budować tą sieć kontaktów, nawiązywać kontakty. Nigdy nie wiesz, czy ten kontakt, który możesz pozyskać czy na konferencji naukowej, czy na targach, czy na zwykłym spotkaniu networkingowym, do czegoś ci się nie przyda później w biznesie.
U mnie najdłuższy taki okres od momentu otrzymania wizytówki od kogoś do pierwszego jakiegoś dealu to były 3 lata, że po 3 latach dopiero komuś tam zatrybiło, nastąpił kontakt i weszło. Więc to jest, czasami są to
tak,
bardzo
długie. No bo to też jest taka specyfika tego zawodu, że w tym zawodzie, znaczy generalnie w rozwijaniu wysokich technologii, to są procesy bardzo długotrwałe. I to nie jest tak, że ktoś jednego dnia sobie rozmawia z takim brokerem technologii z uczelni, a drugiego dnia, o, mam pomysł i tutaj dzwonię do tego człowieka i już robimy projekt. To tak nie działa. To naprawdę proces myślowy zabiera trochę czasu, a nawet jeśli jakiś pomysł jest szybszy, no to go trzeba sobie przerobić, przewalidować, sprawdzić, jakiś wstępnie policzyć, czy to w ogóle się opłacać, czy jest sens zawracać sobie głowę. Więc to nie jest takie proste.
A powiedz mi, bo jeszcze zaciekawiła mnie jedna rzecz. Jeżeli, jak to jest na uniwersytecie? Jeżeli projekt należy do uniwersytetu, no to jak rozmawiasz z naukowcem, który to wymyślił, skoro to nie jest jego, żeby pracował nad tym projektem, żeby go rozwijał, bo bez niego no to tak słabo w ogóle wchodzić w taki projekt.
Tak. Znaczy na szczęście na Uniwersytecie Warszawskim są bardzo jasno określone reguły, jeśli chodzi o własność intelektualną. I to jest tak, że w uczelni obowiązuje regulamin, który jasno mówi, że w przypadku komercjalizacji wynalazków, czyli sprzedaży na przykład jakiegoś wynalazku za 1 000 000 zł, połowa tej kwoty, czy 50% trafia do twórców. Aha. Czyli jeśli mamy
czyli
na przykład,
jeśli
mamy dwóch naukowców, którzy wymyślą jakiś super wynalazek, uczelnia sprzeda go za 1 000 000, no to tych dwóch naukowców dostaje 500 000 do podziału. No, czyli jest zabezpieczona ta kwestia finansowa, bo nie ukrywajmy, że dla wielu osób patentowanie czy wytwarzanie wynalazków no takim motywatorem do tego, żeby to robić, jest właśnie zarobienie pieniędzy realnych na tym. Bo da się, jak pokazują przykłady na świecie, da się na tym zarabiać duże, realne pieniądze.
Tak,
w Polsce
tak.
jeszcze może nie.
Nie można się zrażać niepowodzeniami, bo jednak większość tych biznesów się nie udaje.
Tak, w Polsce jeszcze jednak nie, ale to się też rozwija, to się też zmienia i powoli zaczynamy dochodzić do takiej masy krytycznej projektów, gdzie naprawdę zaczną się wysypywać duże, globalne sukcesy.
To jakie są bariery w takim razie? Czemu się jeszcze nie wysypują?
Barier jest dużo. Pierwszą podstawową barierą w uczelni jest sama uczelnia, czyli sposób, w jaki uczelnia funkcjonuje. Uczelnie wyższe w Polsce są, no, mówię o publicznych uczelniach, tak naprawdę bardzo dużymi przedsiębiorstwami. Są molochy formalno-prawne, które mają skostniałą strukturę i sam obieg dokumentów, proces podejmowania decyzji bardzo często zajmuje dużo czasu i to trwa czas. A dla biznesu czas jest rzeczą
świętą. Dla nowych
świętą.
Technologii to też jest jakby, może być zabójcze, no bo każdy miesiąc no to mogą...
No to wyobraźcie sobie taką sytuację, że mamy technologię, chcemy tą technologię chronić, czyli objąć, złożyć zgłoszenie patentowe do urzędu patentowego, no to sama procedura w uniwersytecie, żeby wyłonić kancelarię rzecznikowską, która zacznie przygotowywać to zgłoszenie patentowe, potrafi czasami trwać 3 tygodnie, miesiąc. samo wyłonienie w procedurze konkursowej takiej kancelarii, tak? No bo uczelnia jest podmiotem publicznym, czyli prawo zamówień publicznych mówi jasno, że trzeba mieć 3 oferty co najmniej i z tych 3 ofert wybrać najkorzystniejszą i na tej podstawie zlecić komuś można za pieniądze publiczne przygotowanie zgłoszenia patentowego. To jest najbanalniejszy z przykładów, który jest jednocześnie takim no, podstawą, bazą do jakichkolwiek dalszych działań, a im dalej wraz z procesem komercjalizacji, tym trudniej. Więc to
niestety... To się nasuwa odpowiedź na pytanie, dlaczego nie ma tych sukcesów, no bo cykl życia nowych technologii jest coraz krótszy i jeżeli my tutaj czekamy miesiącami, no to już przestaje się opłacać.
To zależy od technologii. Jeśli chodzi o branżę IT, to faktycznie on jest bardzo krótki. Jeśli chodzi o moją branżę, czyli chemię, czy też takie pokrewne jak biotechnologia, biologia, no to ten cykl jest jednak dużo dłuższy. Fakt, jest duża konkurencja na świecie, jeśli chodzi o badania, bo wiele mądrych osób jest na świecie, którzy pracują równolegle nad tymi samymi pomysłami.
Rozwiązują ten sam problem w inny sposób.
I to jest wyścig po prostu. Może się okazać, że nasz projekt, nad którym sobie pracowaliśmy przez 3 lata, ktoś, mamy już prawie gotowe zgłoszenie patentowe, a ktoś na drugim końcu świata w Stanach złożył ten patent tydzień przed nami.
I to się okaże dopiero po publikacji, prawda? Tak. Dopiero po latach może się to okazać, że ktoś był...
Mieliśmy pecha po prostu i to się tak zdarzało w historii parę razy. Także no, uczelnia jest dużą barierą taką formalną, organizacyjną. Kolejną barierą, która jeszcze funkcjonuje u nas w kraju, ale co się bardzo mocno już zaczyna zmieniać, to jest kwestia zaufania środowiska biznesu do nauki i nauki do biznesu. Tak, jest taka jeszcze duża zaszłość ze słusznie minionej epoki PRL-owskiej, kiedy przedsiębiorcy no, byli złem koniecznym i no, propaganda komunistyczna no, jasno społeczeństwu mówiła, że to jest, że badylarze to są, nie wiem, złodzieje i w ogóle no, zero zaufania, tak? Trochę to pokutuje w mentalności ludzi. No, naukowcy boją się, że biznes chce ukraść ich pomysł i zarobić na tym dużo pieniędzy, nie dając im nic w zamian, chociaż tak naprawdę żaden biznesmen nie poświęci swojego czasu na to, żeby realizować jakiś pomysł, bo o tym nie ma zielonego pojęcia. On chce zarabiać skutecznie i efektywnie pieniądze. Tak,
to często w funduszach
dla niego
tak jest.
Bardziej się opłaca po prostu kupić ten pomysł, ale razem z naukowcem,
no bo
żeby
bez
ten naukowiec to rozwijał.
Nie ma wartości.
Dokładnie.
On sam tego nie będzie robił, on woli co innego robić.
No, woli zarabiać pieniądze. Taki biznesmen, to na czym on się dobrze zna, to jest bardzo często sprzedaż, tak? Po prostu sprzedaż produktu na rynku i zarabianie pieniędzy na sprzedaży. Natomiast rzadko kiedy taki przedsiębiorca zna się na rozwijaniu technologii, tak? Od poziomu idei do tego, powiedzmy, etapu, gdzie już mamy prototyp, tak? Od etapu prototypu do etapu finalnego produktu przedsiębiorcy, tak, to oni to potrafią tak sobie przerobić taki projekt, żeby uzyskać z niego produkt trafiający w potrzeby klientów. Natomiast na wcześniejszym etapie no nie do końca.
No to jakie kompetencje powinien mieć broker technologii, żeby to wszystko domykać?
To tak, przede wszystkim to powinien być taki no, mocno otwarty, kreatywny człowiek, który jest nastawiony na realizację celów, czyli szuka rozwiązań w maksymalnie efektywny sposób, stara się maksymalnie efektywnie łączyć ze sobą środowisko nauki i biznesu. Człowiek, który zna się trochę na technologiach, ma wiedzę w zakresie ochrony własności intelektualnej, czyli zna wszystkie procedury związane z patentowaniem zarówno na poziomie krajowym, jak i patentowanie zagraniczne. Ma kontakty w biznesie i w środowiskach inwestorskich. No i przede wszystkim to, co jest moim zdaniem najważniejsze, ma bardzo dużą sieć kontaktów, networking. Ma taki no, duży, żywy, pracujący networking.
No i jeszcze chyba wcześniej możliwość, zdolność identyfikacji rokujących technologii.
Tak, tak.
Bo no to... okazuje się, że im więcej tych technologii się jakby zobaczy, to tym łatwiej po prostu odsiać po prostu ziarno od plew.
Tak, tak. No dla mnie to, ja tego może nie powiedziałem, bo dla mnie to jest równoznaczne z tym byciem człowiekiem technologicznym, czyli no ja jestem inżynierem po Politechnice Warszawskiej, więc z racji tego, że jestem inżynierem, to nie jest dla mnie problemem pochylić się nad projektem, czy to chemicznym, czy fizycznym, czy biologicznym, bo po prostu rozumiem naukę, jestem umysłem ścisłym, dla mnie science to nie jest problem, tak, muszę sobie przysiąść i tak się pozastanawiać, co z taką rzeczą da się zrobić i to właśnie o takie osoby chodzi, tak, żeby i na tym polega też identyfikacja tych innowacji technologicznych, czy też projektów, które mogą mieć potencjał technologiczny.
Okej. Okay. Jeszcze ostatnie pytanie w tym dziale. Brokerów technologii jest bardzo mało. Chętnie poznamy nowych. Zapraszamy do wstąpienia w szeregi brokerów. Jak się zostaje brokerem technologii? Jak to było w twoim przypadku?
W moim przypadku to akurat było tak, że ministerstwo ogłosiło konkurs, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło konkurs na właśnie brokerów technologii, czyli takie osoby, które miały zostać zatrudnione w uczelniach w całym kraju. I ja akurat zaaplikowałem na ten konkurs w trakcie mojego pobytu na stażu Top 500 Innovators. Byłem w Kalifornii na takim 9-tygodniowym stażu na University of California, Berkeley i tam właśnie miałem okazję od tych najlepszych specjalistów w dziedzinie wdrażania innowacji, rozwoju technologii i tak dalej, no, pozyskiwać tą wiedzę i kompetencje. I w trakcie mojego pobytu na tym stażu dowiedziałem się, że jest konkurs, zaaplikowałem, okay. No i zostałem wybrany jako jeden z 30 w skali całego kraju takich brokerów. Natomiast ja uważam, że brokerem, tym brokerem ministerialnym to w zasadzie no, zostali ludzie, którzy zostali wybrani w konkursie, natomiast
ale
brokerem
też tacy, którzy aplikowali.
Tak, ale aplikowało znacznie więcej osób, więc no takim człowiekiem trzeba chyba czuć się z powołania.
Bo, o, to ja, to no, mówisz o mnie.
Trochę tak, bo jest bardzo mało w Polsce ludzi, którzy się na tym znają, a jeszcze mniej, którzy są efektywni.
Tym bardziej, że na wynagrodzenie z takiej pracy często trzeba długo czekać, prawda?
Tak. No my mamy akurat brokerzy innowacji, ci ministerialni mamy taki komfort, że wygraliśmy grant z ministerstwa, który dał środki na zatrudnienie nas w uczelniach, więc mamy ten komfort, że jesteśmy sobie na etacie w uczelni.
Ale też macie wskaźniki do wypełnienia, więc...
Mamy wskaźniki, tak. Nie są może one jakoś bardzo dotkliwe i dokuczliwe, ale fajnym aspektem tej naszej działalności jest to, że w przypadku sukcesów, czyli sfinalizowanych umów licencyjnych czy założonych spółek startup, dostajemy premię po prostu, też z ministerstwa.
Należy się.
To jest elementem naszej pracy, więc każdemu z nas zależy, żeby trochę tych premii zebrać i tych projektów troszeczkę pouruchamiać. Ja osobiście teraz pracuję nad chyba 6 spółkami i kilka licencji, więc no mam nadzieję, że za pół roku, jak mój projekt będzie się kończyć, akurat jeszcze dostanę na koniec fajną odprawę.
Powypłacają za wszystkie projekty, tego ci życzę. Dziękuję ci za przejście przez główną część programu. Zaczynamy kolejną część. No i to już będzie ostatnia część, pytania o przyszłość. To jest, tak jak wspominałem na początku, stała część programu. Chciałbym zapytać cię o twoje odczucia na temat stanu polskiej nauki. Chodzi mi głównie o szanse i zagrożenia.
Może tak. Niewątpliwie, jeśli chodzi o stan naszej polskiej nauki, jest znacznie lepiej niż było jeszcze, nie wiem, z 10 lat temu, jak studiowałem na Politechnice Warszawskiej. Widać znaczący progres, jeśli chodzi zarówno o rozwój infrastruktury, aparatury, ale również o podejście, nastawienie kadry i samowykształcenie kadry. Ja pamiętam, że jak zaczynałem studia na Politechnice Warszawskiej, no to jednak poziom języka angielskiego był czasami no taki wśród pracowników naukowych no niezbyt dobry, tak, no mówiąc delikatnie.
Teraz się poprawiło.
A teraz widać, tak, znaczącą poprawę, zwłaszcza wśród młodych naukowców. No ja już mam wielu kolegów, którzy są w moim wieku, pokończyli doktoraty. Są ludzie, którzy kończą doktoraty, są bardzo młodzi, zdolni ludzie, którzy wyjeżdżają za granicę na staże, zagraniczne, na najlepszych światowych uczelniach, gdzie doskonalą ten swój język angielski, doskonalą swoje kompetencje, swoje umiejętności. I jednak część z nich jednak wraca, bo
Znam też takie przypadki.
Chyba mniejszość, ale jednak wracają i naprawdę ci ludzie są nadzieją polskiej nauki. I ja to widzę na Uniwersytecie Warszawskim. Akurat uniwersytet ma takie możliwości lokalowe, czyli... czy też infrastrukturalne, żeby tych młodych ludzi jakoś przyjmować. Może nie w takiej ilości, w jakiej by się chciało, ale jednak. Więc no, ta młoda kadra jest i widać, że ona ma chęć do działania, chce prowadzić badania, które mają wartość, które da się wdrożyć na rynku, które mają być przydatne gospodarce, na której da się zarabiać. I to jest zupełnie coś nowego. Tego nie było 10 lat temu. To się zmieniło. Więc no wiadomo, nie jest doskonale, tak? Znajdzie się wielu malkontentów, którzy za to, co teraz mówię, będą mnie hejtować, bo znam takich wielu. Ale też ja staram się zawsze widzieć tą szklankę do połowy pełną, a nie do połowy pustą, tak? I widzieć perspektywy rozwoju, które stoją przed nami, a nie skupiać się na porażkach czy na tym, co teraz nie działa. Tak? To jest kwestia nastawienia.
Wspomniałeś o infrastrukturze.
Tak.
No jest tutaj też dobrze, też się poprawiło. Problem jest taki, że teraz stoją puste, znaczy nie puste, tylko że nikt nie pracuje w tych laboratoriach.
To nieprawda, wiesz, powiem ci, znaczy nie wiem, jak jest w innych mniejszych ośrodkach, ale generalnie polska infrastruktura naukowo-badawcza jest teraz jedną z najnowocześniejszych na świecie. Ja byłem parokrotnie w ciągu ostatnich 2 lat w Stanach. Widziałem różne uczelnie, czy MIT, czy Columbia, czy Stanford, Berkeley. Naprawdę nasze laboratoria są na światowym poziomie i nawet jak naukowcy opowiadali tym ludziom z tych topowych światowych uczelni, jakie mają sprzęt i aparaturę u nas na uczelniach, to tamci robili duże kwadratowe oczy, tak? No bo o ich po prostu uczelni na to nie stać. To jest inna też kwestia, że na tych uczelniach patrzy się na zakup infrastruktury jako na inwestycje, tak? Więc nikt nie kupi ci aparatu za kilka milionów, jeśli nie będzie miał pewności, że na tym aparacie zarobisz odpowiednio, czy on się zwróci, albo że będzie w pełni wykorzystywany jego potencjał.
Dobre podejście.
Dobre. Niestety tego nie można powiedzieć o zarządzaniu infrastrukturą w Polsce, tak? No bo mamy wielokrotnie przykłady takie, że się kupuje aparaturę za grube miliony, a ta aparatura jest potem wykorzystywana na przykład na pół gwizdka, czy no tak. Nie wiem, a resztę czasu stoi, bo jest jeszcze na przykład takie kuriozum, że w ramach funduszy aparatura kupiona z funduszy unijnych nie może zarabiać, tak? Czyli nie można w tym wolnym czasie, kiedy ona i tak nie pracuje, robić zleceń na przykład dla biznesu, no bo wtedy, gdyby się przyjęło takie zlecenie, to trzeba oddać podatek z funduszy unijnych, tak? Bagatela na przykład 50 milionów złotych przy dużym projekcie za 300 milionów, tak?
No niestety.
To jest dla uczelni zbyt duże ryzyko i to czasami też zabija tą współpracę.
Ale trwałość projektów minie i zostaną te laboratoria.
Tak. Ja mam do tego takie podejście, że laboratoria same nie wypracują Nobla i same genialnych technologii nie wypracują. Najważniejsi w tych laboratoriach są ludzie i ten błąd, który popełniono troszeczkę w poprzedniej perspektywie finansowej Unii Europejskiej, to był taki, że dość późno zorientowano się, że idzie bardzo duże środki na infrastrukturę, a nieproporcjonalnie mniejsze na ludzi. To się teraz odwróciło w tej bieżącej perspektywie finansowej Unii Europejskiej. Znacznie więcej pieniędzy będzie szło na inwestowanie w kapitał ludzki, ale nie w takie głupie, bezmyślne szkolenia, które nam aplikowano z programu operacyjnego Kapitał Ludzki, tylko takie no, inteligentne rozwiązania pod kątem właśnie nabywania kompetencji ważnych z punktu widzenia na przykład projektów B+R. I to ma się zmienić i bardzo się z tego cieszę, bo dzięki takim programom jak mój, w którym ja brałem udział, czy Top 500 Innovators, czy program SIMS, czy wiele innych, które być może będą kontynuowane w takiej lub innej formie, po prostu naukowcy czy środowisko naukowe ma szansę nabyć świetne kompetencje, które pozwolą im też sprawniej realizować takie projekty. Okay. Także przede wszystkim ludzie. Bez ludzi nie będzie żadnych tutaj innowacji.
Tak ja też tak uważam, że ludzie to jest coś ważnego. Ja na przykład obserwuję bardzo dużo projektów, które się nie udają i widzę, że to nie zawiniła technologia, to zawinili ludzie w większości przypadków.
No tak, to jest też, to skutkuje troszeczkę tym, to w ramach naszych prac w Obywatelach Nauki mieliśmy też takie dyskusje, że nie jesteśmy w Polsce od dziecka uczeni podstawowych kompetencji istotnych w we współpracy z ludźmi, czyli po pierwsze komunikacja, a po drugie praca w grupie.
Tak.
I no niestety tak jest, że trudno, no ludzie nie potrafią się porozumiewać, tak, i dogadywać. To jest dosyć trudne, tego trzeba się nauczyć.
No ale też jest coraz lepiej, młodzi tak. Nie mają kompleksów, będzie
tak.
Dobrze.
Tak, dokładnie. Wszystko jest coraz lepiej. Ja widzę przyszłość w świetlanych barwach i tutaj takie, niektórzy się śmieją z tego, że ci politycy czołowi w Polsce czy europejscy mówią, że Polska będzie liderem Europy pod kątem innowacji, czy też B plus R. Oni się z tego naśmiewają. Ja się z tego wcale nie śmieję, bo widzę potencjał na to, żebyśmy faktycznie byli w czołówce, tylko trzeba po prostu bardzo mądrze i skrupulatnie i z determinacją w inteligentny sposób wykorzystać obecne fundusze unijne, które się teraz pojawią, czy już się uruchamiają, do tego, żeby nauczyć nas i całe środowisko naukowe tej współpracy. Pieniądze się skończą w 2020 roku
i co dalej?
Potem, żebyśmy nie mieli takiego problemu, jak miała Hiszpania czy Portugalia, gdzie, no cóż,
no my mamy przejedli kasę, co tam się stało i możemy jeszcze reagować.
Dokładnie.
No dobra, a powiedz, jaki ciekawy wynalazek z ostatniego czasu szczególnie zwrócił twoją uwagę?
No dla mnie takim tematem topowym, jeśli chodzi o wynalazki, to jest grafen, tak? To jest zaraz bardzo popularny temat. W ogóle wyczytałem dzisiaj w internecie, że w Wielkiej Brytanii powstała spółka, która będzie produkować 5 ton grafenu rocznie. To jest dla mnie po prostu niesamowite. Powstała cała fabryka, która ma tak olbrzymią ilość. No 5 ton grafenu może wydaje się, że to wcale nie tak dużo, ale zważywszy na to, jaka to jest...
Jak to jest cienkie.
Jaki to jest cienkie. I to jest olbrzymia ilość. No i jestem ciekaw, jakie nasi naukowcy na świecie całym wymyślą aplikacje do tych różnych zastosowań grafenu. Słyszałem gdzieś taką wizję, że na przykład można by było połączyć taką liną nasze stacje kosmiczne, orbitalne i do tych stacji zrobić windę sobie taką małą, która będzie dostarczać im
kanapki
tam na bieżąco.
Na przykład, kosmonaut.
Tak, ciepły catering. oczywiście to tak trochę pół żartem, tak, ale no, nigdy nie wiadomo. To jest właśnie, to jest taki
bardzo
materiał, który ma bardzo dużo możliwości. Jako chemik to jestem w stanie sobie naprawdę wyobrazić cuda, można z tym zrobić.
Czyli się pozmienia w takim razie, jak będą powszechno zastosowane różne grafenu.
Tak.
Więc jak sobie wyobrażasz świat za 5, 10 i 25 lat? Co się zmieni za 5 lat?
Znaczy spodziewam się, że w ciągu 5 lat jakichś takich wielkich rewolucji technologicznych pewnie nie będzie. Myślę, że będzie dużo nowych rozwiązań związanych z ekologią, z odnawialnymi źródłami energii, z rozwiązaniami, które pozwolą oszczędzać energię, czyli że sprawią, że te koszty energetyczne funkcjonowania społeczeństwa, przynajmniej w tych krajach rozwiniętych, znacznie się zmniejszą.
No w tej chwili będzie strasznie z korzyścią... powoli to tak. Idzie. Dużo projektów jest takich, które zwiększają ilość wytwarzania energii, ale to są tak małe przewagi do tego, co jest obecnie, że jeszcze się nie inwestuje w to takich dużych kwot.
Tak, ale to właśnie to się też zmienia. Właśnie proces technologiczny związany z wdrażaniem nowych technologii, zazwyczaj wdrożenie jakiejś nowej technologii zajmuje około 5 lat, tak? Od idei do powstania takiego gotowego, rynkowego produktu. To jest 5 lat. W przypadku projektów energetycznych to są olbrzymie nakłady inwestycyjne, więc po prostu to się wtedy jeszcze potrafi wydłużać. I tak naprawdę boom na te rozwiązania energetyczne, nowe odnawialne źródła energii czy tego typu rozwiązania to jest od niedawna, od paru lat. Więc ja spodziewam się, że to już się robi coraz bardziej powszechne. Bardzo dużo badań jest prowadzonych w tym obszarze i spodziewam się, że w ciągu tych właśnie najbliższych 5 lat tutaj będzie no może dużo się pozytywnego od strony ekologicznej zdarzyć. Tak? Ja jestem takim trochę no fanem rozwiązań różnych ekologicznych i no bo wiem, że od tego, jak bardzo będziemy, nasze społeczeństwa będą ekologiczne, zależy przyszłość naszych kolejnych pokoleń, tak? I naszej planety. I faktycznie widać nawet już w Chinach, które się do niedawna kompletnie nie przejmowały ekologią, też zmianę nastawienia na takie bardziej proekologiczne trendy, tak? I w Stanach Zjednoczonych to jest bardzo silny trend.
Widać to rzeczywiście. No dobra, a za 10 lat?
Za 10 lat, no to takie trochę wymyślanie.
No, ale nie wiem, czy
za,
Bitcoiny,
10 lat może już zrobią w końcu faktycznie ten silnik odrzutowy, który będzie działać z prędkością no, nadświetlną. Zobaczymy.
Jak sobie z przeciążeniami radzić w takiej prędkości?
Nie wiem. Star Trek.
Tak.
Po prostu. No to trochę takie... No to jest rocket science, tak? A na, no. Pewno, na pewno za 10 lat pod kątem technologicznym będzie inaczej wyglądać planeta niż teraz. Technologie nowe jednak wchodzą w dzisiejszych czasach, w XXI wieku, wchodzą znacznie szybciej w obieg, w użycie niż kiedyś. Tak? To jest trochę siła internetu, trochę siła tych takich działań proekologicznych społeczeństwa,
tak,
różnych gremiów, więc te nowoczesne technologie znacznie szybciej znajdują odbiorców i wchodzą w praktykę gospodarczą, niż to było dawno, dawno temu. Tak?
Gdzie... Bo za 25 lat to się wydarzy w takim razie.
To już jest dla mnie czarna magia.
Za daleko.
Ja nie... Nie wiem, może, być może już nie będziemy jeździć samochodami po ulicach, tylko będziemy latać elektrycznymi tymi po podniebnych ulicach. Tak,
albo jakimiś dronami może.
No drony to już nie jest tak odległa przyszłość. No, drony są już coraz bardziej powszechne i no, mnóstwo to też będzie temat, który mocno zrewolucjonizuje nasze życie.
Tak, tak.
Wiele
to rzeczywiście dużo
branż gospodarczych tu się przez robotykę i drony zmieni. Zaczynając od bezpieczeństwa samych lotów w przewozach pasażerskich, bo to jest realne jakieś zagrożenie, tak? Na przykład terroryści mogą sobie takim dronem podlecieć i skasować samolot pasażerski.
Tak.
Albo można takim dronem zaatakować fabrykę, elektrociepłownię, tak? No
to... Albo identyfikować twarze na Facebooku i po prostu eliminować poszczególne jednostki. No tutaj ja widzę bardzo dużo czarnych scenariuszy, nie wiem czy nie więcej niż tych jasnych stron.
Ja myślę, że takim dużym zagrożeniem, jeśli chodzi o technologię i te aspekty internetu, jest właśnie kwestia bezpieczeństwa naszych danych w sieci, czyli tego, na ile pozostajemy w sieci anonimowi, bo tak naprawdę już na chwilę obecną widać, że w zasadzie korporacje są w stanie pozyskiwać informacje o nas samych, często wbrew naszej woli, a no za te 5 czy 10 lat myślę, że będzie bardzo trudne pozostawać anonimowym w sieci.
Chyba się zmieni podejście ludzi do takiego, do w ogóle do anonimowości.
No, pewnie tylko tych najbogatszych będzie stać na to, żeby być anonimowymi.
Tak, tak. Ktoś kiedyś powiedział,
że... Nie być śledzonymi.
Chip pod skórę to było coś, co dużo pozmienia, bo jeżeli noworodkom wstrzepiałby się chip pod skórę za 25 lat, dajmy na to, to i na tym chipie były zapisane, nie wiem, twoje konto, twój, nie wiem, telefon, to jedno drobne wykroczenie, odłączamy cię od systemu i sam przyjdziesz, żeby cokolwiek załatwić.
Ale to nie, to ten, koncepcja chipa wszczepianego to nie jest jakoś mocno technologicznie trudny projekt i ja sobie jestem w stanie wyobrazić, że gdyby ktoś chciał...
Trudno.
Tak, to jest więcej barier właśnie społecznych, socjologicznych niż od strony technologii, bo od strony technologii to jest, powiedziałbym, rzecz, no... Może nie trywialna i prosta, ale taka w zasięgu paru najbliższych lat. Poza tym są już takie przykłady wszczepiania ludziom pod skórę chipów. Na przykład czytałem taki artykuł, że pracownicy jakiejś firmy zostali podczepieni właśnie pod takie chipy i dzięki temu nie musieli nosić identyfikatorów, tylko po prostu sobie przechodzili przez drzwi. Drzwi wykrywały, że idzie pracownik firmy i automatycznie otwierały te drzwi i zamykały. Takie,
no właśnie.
Są takie koncepcje już na świecie, istnieją. Ludzie takie rzeczy robią, więc to wcale nie jest takie science fiction.
Darek, bardzo miło mi się z tobą rozmawia, ale już rozmawiałem prawie godzinę, więc trzeba powoli kończyć. Bardzo ci dziękuję, że znalazłeś czas w środku tygodnia, mimo poważnych zajęć dzisiaj. Chciałbym jeszcze nawiązać bliższą relację ze słuchaczami, bo okazuje się, że każdego odcinka słucha kilka tysięcy osób, więc zrobiła się to już całkiem spora grupa. No i chciałbym zadać wam pytanie, kogo powinienem zaprosić do kolejnego odcinka, na jakie tematy powinienem poruszać. Dzięki temu podcast Dekompresor Biznes i Technologia będzie bardziej dopasowany do waszych potrzeb, do waszych oczekiwań. Ja dzięki temu lepiej was poznam. No i też chciałbym sprawdzić też, na ile uda mi się tutaj z was zaangażować w to, co robimy. I chciałbym zachęcić do wsparcia projektu na stronie fundujesz.pl. To jest projekt, który nazywa się Strzewska Odyseja. Polega na tym, że zbieramy fundusze na wysłanie młodych konstruktorów na finał konkursu w USA. Część środków jest już zebrana. Brakuje dosłownie kilku tysięcy, a każda najdrobniejsza wpłata będzie istotna. Link tutaj wrzucę w komentarzu pod odcinkiem, żebyście mogli sobie to sprawdzić. No i piszcie też, co wam się podoba, co wam się nie podoba. Możecie pisać na adres Dekompresora albo w komentarzach. Zachęcam też do subskrybowania nas na YouTubie, jesteśmy na Facebooku, jesteśmy na iTunesach, MP3 możecie pobrać bezpośrednio z naszej strony. No i też zachęcam was do odsłuchania ostatniego odcinka Dekompresora Kino, ponieważ był bardzo ciekawy. Ja już obejrzałem wszystkie odcinki, wszystkie filmy, które były omawiane w tym podcaście. Dziękuję wam za wytrwałość, że byliście tutaj z nami prawie godzinę. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku.
Do zobaczenia.